Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Wojciech Grzywacz. Mija 50 dni rządu Donalda Tuska. W tym czasie nowa władza zrealizowała zaledwie niewielką część z zapowiadanych 100 konkretów. Udało jej się za to rozpętać kilka wątpliwych prawnie konfliktów.
Jeszcze w trakcie kampanii przedwyborczej Donald Tusk przedstawił 100 konkretów na 100 dni rządów.
Wśród nich znalazły się kwota wolna od podatku do 60 tysięcy złotych, zwolnienie z podatku dochodowego emerytów ze świadczeniem do 5 tysięcy złotych miesięcznie, liberalizacja tak zwanej aborcji czy program in vitro.
Z przedwyborczych, jak wyliczają media, udało się zrealizować zaledwie niewielką część. Koalicja dokonała tymczasem ataku na media publiczne, prokuraturę krajową oraz dopuściła się do aresztowania 2 posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Politolog dr Krzysztof Kawęcki ocenił w rozmowie z naszą redakcją, że pierwsze 50 dni nowego rządu to czas pozaprawnego zawłaszczania dużych obszarów państwa.
Jednym z takich obszarów jest przede wszystkim wymiar sprawiedliwości. Z tym, że po tej, można powiedzieć, takiej dewastacji wymiaru sprawiedliwości w tej chwili mamy do czynienia z takimi działaniami, które mają utwierdzać ten stan rzeczy. Donald Tusk mówi teraz o powołaniu międzyresortowego zespołu do spraw, jak to nazywa, przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego, a na czele tego międzyresortowego zespołu stoi minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który uczestniczy w tym procesie.
Politolog spodziewa się też, że kolejne 50 dni rządu upłynie na tym, by te pozaprawne zmiany zostały w jakiś sposób ukonstytuowane.
Dwudziestu 27 przywódców państw unijnych zgodziło się na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Poinformował o tym szef Rady Europejskiej Charles Michel.
Powiązany z propozycją projekt rewizji budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zakłada też m.in. zwiększenie środków na migrację i zarządzanie granicami o 2 miliardy euro, na politykę sąsiedztwa o 7 miliardów 600 milionów euro, a na europejski Fundusz Obronny o 1,5 miliarda euro.
Porozumienie udało się osiągnąć mimo sprzeciwu, który do dzisiaj podtrzymywał premier Węgier. Ostatecznie jednak unijnym przywódcom udało się skłonić Viktora Orbana do poparcia pakietu wsparcia.
To dobra wiadomość dla Ukrainy, a całej Unii, a zła dla Putina, ocenia europoseł Bogdan Rządca. Polityk jednocześnie ma nadzieję, że Ukraińcy bardziej docenią rolę Polski we wspieraniu Kijowa.
Ukraina czeka na te pieniądze. Te pieniądze są potrzebne Ukrainie. My musimy im pomagać, dlatego że to jest wojna Unii Europejskiej, to jest też wojna Polski. Ukraińcy się na pewno ucieszą i to dla Putina jest zła informacja, bo on oczekiwał jednak, że będzie wyłom jakiś Brukseli. Więc uważam, że ta decyzja jest dobra, słuszna. Będziemy teraz tylko oczywiście oczekiwać, żeby Ukraińcy dzielnie walcząc też mówili prawdę o tym, kto im pomaga, jak Polska na przykład im pomaga, bo z tym jest pewien problem u nich. Oni dosyć często przywołują różnych polityków i różne narody jako te, które pomagają, a rzadziej mówią o Polsce. Więc mam nadzieję, że będzie też taka transparentna informacja ze strony ukraińskiej, że w tym Polska również brała udział, żeby pomóc Ukrainie.
Równolegle w Unii trwały prace nad alternatywnym rozwiązaniem, w którym to 26 państw uzgadnia pomoc dla Ukrainy bez udziału Węgier.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski powiedział, że zamykając kopalnię węgla, Polska przegra wyścig o nowe technologie wodorowe.
W Katowicach odbyła się wczoraj konferencja Silesia 2030 pod hasłem H2 Go – przyszłość polskiego wodu.
Inicjator wydarzenia, europoseł Grzegorz Tobiszowski, podkreślał, że technologia wodorowa stanowi olbrzymią szansę, przed jaką stoi dziś nasz kraj.
Jednak aby ją w pełni wykorzystać, mówił europoseł, nie możemy pozwolić sobie na zdemontowanie systemu energetycznego Polski, który jest obecnie w miarę spójny.
Grzegorz Tobiszowski wskazywał, że rozwój technologii wodorowych umożliwi naturalne i stopniowe odchodzenie od energetyki konwencjonalnej.
Chcemy produkować wodór, ale żeby móc to czynić, musimy mieć nadwyżkę energii. Jeśli my będziemy mieć zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych, w przemyśle i my nie będziemy umieli zabezpieczyć rynku polskiego i będziemy musieli zakupować energię, to miejmy też świadomość, że nie będziemy mogli też wyprodukować przemysłowo wodoru, a więc przegramy wyścig o nową technologię. A więc nie możemy dopuścić, żeby aktywa energetyki węglowej zostały zamknięte. I tym samym uważam, że żeby zrobić skok cywilizacyjny i wejść jako kraj na pewien lewar rozwoju nowych technologii, my nie możemy zamykać kopalń, bo inaczej będziemy kupować węgiel z zewnątrz.
Nasz kraj zajmuje obecnie 5. miejsce na świecie i 3. w Europie pod względem produkcji wodoru.
Uczestnicy konferencji Silesia 2030 jednogłośnie przyznali, że aby utrzymać tę pozycję, Polska potrzebuje zwiększenia inwestycji w infrastrukturę wodorową, a także w badania tej technologii.
Ojciec Święty Franciszek i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg są wśród osób nominowanych do tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Tak wynika z deklaracji wnioskodawców. Wczoraj minął termin zgłaszania kandydatur.
Nominacje do pokojowej Nagrody Nobla oraz proces wyboru laureata są tajne przez 50 lat. Jednak ich autorzy, m.in. członkowie parlamentów narodowych, mogą ujawniać swoje propozycje.
Norweska Chrześcijańska Partia Ludowa poinformowała o nominacji papieża Franciszka za konsekwentne propagowanie przesłania o konieczności zapewnienia pokoju oraz pojednania.
Tradycyjnie laureat pokojowej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony na początku października w Oslo. Wybór na ogół z ponad 300 zgłoszeń dokonuje 5-osobowy norweski komitet noblowski.
Dokładna liczba tegorocznych nominacji bez nazwisk i nazw organizacji zostanie podana na początku marca po pierwszym posiedzeniu komitetu.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.